Bóg do tej oświaty oraz rolnictwa, ochrony środowiska i spraw socjalnych. Jedno z ostatnich naszych spotkań, trudno powiedzieć, które myślę, że przedostatnie, ale to się jeszcze okaże. Kadencja trwała, bo jeszcze Darek rozpoczy z tematem. Darku, do końca kwietnia, także myślę, że chyba jeszcze jedna komisja będzie. I chyba jeszcze dwie sesje. Myślę, że tak będzie, ale to już pan przewodniczący. Najbliższa za tydzień i kwietniowa chyba też. Trudno powiedzieć, jak to jeszcze będzie, w zależności od pilności, ważności spraw. Drodzy Państwo, póki co skupmy się na dniu dzisiejszym, czyli formułując ten program na przełomie roku. Pisaliśmy na marca takie cztery punkty, o których za chwilę z komentarzem do punktu pierwszego już Państwo coś wiecie, bo dzisiaj komunikat przyszedł, ale póki co dzień dobry Państwu, witam wszystkich Państwa radnych, póki co w 13-osobowym składzie. Witam Pana Burmistrza z zespołem współpracowników i witam też gości naszych, którzy poprowadzą temat planistyczny, a tak naprawdę zespół Koncept w osobie Michała Lebowskiego, pan urbanista, gości dzisiaj na naszej komisji. Zanim przejdziemy, to jeszcze chwilę wyjaśnię, co z programem. Z dużą nadzieją, proszę Państwa, wpisaliśmy temat, który troszkę emocji wywoływał, ale też sporo zaciekawienia i sam byłem ciekawy, jak to temat zostanie dzisiaj przedstawiony, opracowany, zaznajomiony, a przynajmniej temat nowy, który w Polsce się rozwija, a mianowicie geotermia. Temat miał brzmieć problematyka wzrostu znania i wykorzystania zasobów wód geotermalnych do celów energetycznych. Miał go prezentować pan profesor Jacek Zimny z AGH. Niestety dostaliśmy komunikat, Państwo go mają dzisiaj w mailu, że nie dojedzie ze względów zdrowotnych, pooperacyjnych, już nie chcę znikać. Życzymy panu profesorowi zdrowia. Myślę, że pan burmistrz ma więcej informacji na ten temat, bo on tą wiadomość otrzymał, a komunikat wyszedł z rady, więc ten temat pierwszy dzisiaj niestety musimy odłożyć. Myślę, że na komisję, nawet dodatkową kwietniową, pewnie już po świętach, niech profesor wydobrzeje, ale myślę, że temat jest tak ważny, że będziemy musieli go jeszcze w tej kadencji, albo powinniśmy jednak zrealizować. Pan burmistrz będzie uprzejmy nam coś powiedzieć szerzej, to bardzo prosimy na ten temat. Zdrowia pana profesora i dlaczego tak to...
No, szanowni państwo, wszystko było ustalone, potwierdzone. Wczoraj ze mną skontaktował się pan profesor i bardzo państwa mnie i państwa przepraszał, ale no niestety ze względu na stan zdrowia no nie mógł dzisiaj dotrzeć. A planowano, miał wizytę w Wielkopolsce dwudniową, miał nawet tutaj na terenie naszej gminy, zresztą po sąsiedzku miał nocować i miał jechać jutro do innej gminy, tak to było wszystko ustalone, bo inna gmina też jest w trakcie realizacji tak naprawdę geotermii. No i pan profesor poinformował, że w zeszłym tygodniu wylądował w szpitalu i nie mógł ze względów zdrowotnych dotrzeć. Kazał, prosił państwa przeprosić, ale też zapewniał, że jak wróci do pełni sił, to ta prezentacja i informacja będzie państwu na pewno przedstawiona i to musi się odbyć jeszcze na pewno w tej kadencji samorządu i chciałbym, żeby to jeszcze było no jak najszybciej po świętach, jak tutaj pan przewodniczący zaznaczył. Jak otrzymam informację, kiedy będzie w stanie pan profesor do nas dotrzeć, to będę państwa o tym informował. Jeżeli osobiście pan profesor nie będzie w stanie dotrzeć, to też będę starał się, żeby po prostu w jego zastępstwie współpracownicy dotarli i tą dokumentację państwu omówili. I tu absolutnie potwierdzam, ja też jestem, drodzy państwo, bardzo zaskoczony, bo korespondencja była już miesiąc temu przy planowaniu tego tematu. Wszystko było ustalone, ale no niestety zaszła sytuacja, jaka zaszła i jeszcze raz też ze swojej strony państwa przepraszam, że niestety nastąpiła taka zmiana. My postanowiliśmy, żeby no osobiście nie będę tutaj podejmował tej tematyki. Uważam, że musi być obecny autor, współautor tej dokumentacji i będzie państwu najbardziej kompetentnie tą kwestię zagadnienia omawiał, więc jak będę posiadał informacje, niezwłocznie będę państwa informował. niezależnie to od już planu pracy komisji, czy to będzie w formie samego posiedzenia komisji, czy jako niezależne spotkanie Państwa będę informował o terminie, kiedy będzie w stanie Pan Profesor dotrzeć.
Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Kolega Radny Korbas chce zabrać głos, proszę.
Dziękuję. Jeszcze tak nawiązując do tej problematyki, zazwyczaj na komisję dostajemy materiał, na którym bazujemy, na który ta osoba też bazuje i nam pod tym kątem mówi. Dlatego ja bym prosił rzeczywiście, jeśli do tej komisji dojdzie, żebyśmy to opracowanie jednak jako radni dostali, które pan profesor wykonał, no bo trudno wtedy na komisji być, słuchać pana profesora, nie mając dostępu wcześniej do tego opracowania. Dziękuję.
Sugestie weźmiemy pod uwagę. Nie gwarantujemy, że to będzie pełne opracowanie, ale na pewno wyciąg z tego opracowania to możemy na pewno liczyć. Życzymy zdrowia panu profesorowi, żeby to się jednak było, żeby wrócił do, krótko mówiąc, do pionu i do pełnej kondycji. Jego osobiście nie znam, ale warto by było poznać tematykę bardzo, bardzo pogłębić. Tym bardziej, że Państwo, mam nadzieję, śledzicie trochę doniesienia medialne, co się dzieje w geotermii w kraju. Z tym, że na przykład ostatnio Kalisz, co prawda trudno się do Kalisza porównywać, ale jednak 14 milionów otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie na odwierz geotermalny 2 km, 100% dofinansowania, więc potwierdza się, że jednak te środki pozyskać można. I w tym momencie w aglomeracji ostrowsko-okolickiej wyprzedził Ostrów mocno żałuje, że w geotermię nie wszedł, a Kalisz się cieszy, że z tych dwóch miast, które rywalizują od co najmniej 100 lat, no wyprzedził o dwie długości Ostrów. Co z tego wyjdzie, to jeszcze nie wiadomo, ale z tego, co wszyscy piszą, przynajmniej dookoła, to Kalisz, Ostrów i Bóg, Poznań, wszystko leży na tak zwanej ciepłej drodze wód geotermalnych. Trudno mi tu się zatwierdzać szerzej. Mieliśmy tę okazję dzisiaj mieć, no ale trudno. Będzie wrócona, myślimy pozytywnie. Mam nadzieję, że temat wróci w kwietniu i będzie nam dane dowiedzieć się o tej tematyce dużo więcej. Ale proszę bardzo.
Dziękuję. No temat jest ciekawy na pewno i wartej uwagi. Tak w ostatniej chwili, której dostałem wiadomość, gmina Nowy Tomyśl wystąpiła o zwrot kosztów i jednak ministerstwo nisko zapunktowało ich wniosek i jednak tych zwrotu tych środków nie dostanie na tą chwilę. Także składając wnioski też musimy zwrócić uwagę, żeby to było wszystko kompletne i jak najlepiej opracowane. No to już tak jakby w ostatniej chwili. Dziękuję.
Tak, proszę Państwa. No to komunikat formalny, czyli obrady odbywają się w sali miejskiej i są ustalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na stronie internetowej gminy. Temat nie mniej ważny, który jakby miał znaleźć się tylko i wyłącznie w uchwale, ale tak sobie myślę, że goszcząc tutaj naszego specjalistę urbanistę, dobrze się stało, że mamy taki temat szerszy, który miał być w uchwałach, ale myślę, że za Państwa zgodą pozwolę sobie to przesunąć w porozumieniu już z autorami, a mianowicie temat planistyczny. To nie mniej ważny pewnie jak geotermia, bo geotermia być może, a nie wiadomo do końca jak dalece nam się to ewentualnie uda, wszystko zależy od dokumentacji, dofinansowań, finansowań, odwierzów próbnych i tak dalej, jeśli w ogóle nastąpią. Natomiast planistykę mamy właściwie cały czas przed sobą. I mamy taką ważną datę, jak 1 stycznia 2026. Ma wejść wtedy plan ogólny, skończą się ważności studia, tak zwane w kraju. Warunki zabudowy będą dużo, dużo bardziej obostrzone. Będą tylko możliwe te, które znajdą swoje miejsce w planie ogólnym. My na plan ogólny mamy troszkę więcej niż półtora roku, uchwała jest podjęta. Pamiętacie Państwo, że zaczęliśmy tutaj liczyć na tej sali, doszliśmy do miliona, za ten plan ogólny, potem mówimy, no dobrze, ale rynek to zweryfikuje, urbanistów nie ma dużo, ale jest troszkę. Doszliśmy do 300 tysięcy i potem okazało się to, ile pamiętam, pan radny Adamczak przytoczył, sprawdziliśmy, było 200 w wykazie rządowych przymiarek dofinansowania planu ogólnego z KPO, ma to kosztować 211 tysięcy, jeśli chodzi o zwrot kosztów opracowania. A ile będzie kosztować, to wszystko się okaże w procedurze przetargowej lub innej przewidzianej w zamówieniu publicznym. I myślę, że ten temat zastępczo, proszę Państwa, potraktujemy szerzej, dlatego że tu się dowiemy, na jakim jesteśmy etapie i studium, i planach miejscowych, co można ewentualnie przeznaczać na inne cele niż rolne. Więc ja proponuję, żebyśmy przesunęli tę uchwałę aktualnej studium o warunkowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bóg na ten punkt pierwszy i dokonali tej zamiany i po prostu wstawili taki punkt jak analiza aktualności studium i planów miejscowych na terenie naszej gminy. Co Państwo na to? Nie widzę sprzeciwu, więc myślę, że możemy śmiało przejść do tematu, wykorzystując to, że mamy lukę w programie, a przy okazji się dowiemy troszkę, Państwo usłyszą, co w planie ogólnym, co ze studium i co z planami miejscowymi. I co nas czeka tak naprawdę przez te półtora roku, bo czasu nie ma dużo, a tym wszystkim zajmie się pewnie już nowa Rada Miasta i Gminy Bóg. Także uprzejmie prosimy jeszcze raz naszego gościa, czyli urbanista, pan Chlebowski. Prosimy o przedstawienie tematu.
Teraz pewnie będzie słychać, tak. Jeszcze raz witam Państwa, dziękuję Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Burmistrzu. Dzień dzisiejszy chciałbym Państwu przedstawić takie opracowanie końcowe zasadniczo raz w czasie kadencji burmistrz ma obowiązek przedstawić Państwu jako radnym ocenę aktualności studium i planów miejscowych. Sam dokument jest dość obszerny, on obejmuje około 70 stron, natomiast tutaj Państwu tak postaram się skrótowo przedstawić główne cele opracowania w ogóle tej analizy i wnioski z niej płynące. Celem opracowania było dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i tutaj poprzez ocenę zarówno aktualności studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poza tym analiza aktualności obejmuje również analizę wydanych decyzji administracyjnych, to jest decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast samo dokonanie tej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wymagane jest przez artykuł 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, także mamy tutaj jasne oparcie w przepisach. Zgodnie z tym artykułem analiza powinna być sporządzona właśnie na podstawie zarówno studium, planów, jak i tych wszystkich decyzji, o których wspominałem, ale też na bazie wniosków o zmianę obowiązującego studium i o zmianę lub uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Sama analiza została podzielona na 5 głównych rozdziałów i pierwszym z nich jest taki rozdział zawierający wprowadzenie, zawierający cel opracowania, podstawę prawną, zakres i metodę przeprowadzenia analizy. I w tym rozdziale zostały również zawarte takie podstawowe, myślę, informacje dotyczące tej rewolucji planistycznej, która jest właściwie już w trakcie, jest przed nami, o czym już tutaj Pan Przewodniczący wspominał. No jest zadanie do wykonania narzucone przez nowelizację ustawy, to jest uchwalenie planu ogólnego gminy. Plan ogólny gminy zastąpi obowiązujące dotychczas studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak wiadomo, studia były takim dokumentem kierunkowym, takim dokumentem określającym pewne warunki, takie brzegowe dla planów miejscowych, natomiast plany miejscowe potem już uszczegółowiały te ustalenia zawarte w studium. Natomiast, co ważne, samo studium nie było żadnym wskazaniem dla decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast to się zmieni. To się zmieni w sposób zasadniczy, ponieważ w planie ogólnym gminy będą uwzględnione zarówno ustalenia obowiązujących studiów, obowiązujących planów miejscowych, oczywiście istniejąca zabudowa, ale też będą wyznaczone strefy uzupełnienia zabudowy. I tylko decyzje o warunkach zabudowy będą mogły zostać wydane tylko i wyłącznie w tych strefach uzupełnienia zabudowy. I te strefy uzupełnienia zostaną określone na podstawie rozporządzenia, które określi sposób ich wyznaczania. Natomiast termin jest bardzo krótki, bo wszystkie gminy w Polsce, czyli ponad 2400 gmin, musi uchwalić te plany ogólne do końca 2025 roku, czyli do końca przyszłego roku. Natomiast wciąż nie ma wydanego rozporządzenia w sprawie wyznaczania tych obszarów uzupełnienia zabudowy. W związku z tym zasadniczo, pomimo tego, że macie Państwo podjętą tą uchwałę, no, pewne prace wstępne oczywiście można już rozpocząć, natomiast no, nie ma możliwości, żeby opracowywać ten plan ogólny zgodnie z przepisami. Tam były potrzebne trzy rozporządzenia, zostały wydane dwa. Cały czas czekamy na to trzecie, które no, jest myślę, że najbardziej istotne, no, bo określi tą kwestię warunków zabudowy, które dotychczas powodowały rozlewanie się miast czy wsi. Natomiast w tej chwili celem tutaj i założeniem ustawodawcy było to, żeby tym właśnie rozporządzeniem i tym określeniem sposobu wyznaczania tych stref uzupełnienia zabudowy zapobiec temu zjawisku właśnie niekorzystnemu, którym jest to rozlewanie zabudowy. I te elementy zostały opisane w tym rozdziale pierwszym. Natomiast w rozdziale drugim mamy już typowo analizę aktualności studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak wiemy, to studium zasadniczo obowiązuje do końca roku 2025 bądź do momentu uchwalenia przez Radę Planu Ogólnego. No natomiast jakby zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi, to jest artykuł 67 tej ustawy przejściowej, no mamy obowiązek, macie Państwo obowiązek wciąż przeanalizowania aktualności obowiązującego studium. Studium, jak wiemy, stanowi ten, o czym wspominałem, ten taki główny dokument planistyczny gminy, ten dokument kierunkowy, on zawiera w sobie uwarunkowania, zawiera w sobie kierunki zagospodarowania przestrzennego. Natomiast też, co ważne, o czym już wspomniałem, plan ogólny nie będzie zawierał w sobie uwarunkowań. Plan ogólny będzie tylko takim dokumentem kierunkowym, czyli tym, co gmina chce uzyskać na swoim terenie. Natomiast te elementy zawarte w uwarunkowaniach zostaną przeniesione do strategii rozwoju gminy, która tutaj, no, można powiedzieć, nabierze znacznie większego znaczenia w całym procesie planowania przestrzennego niż ma dotychczas. No wiadomo, że najczęściej strategie rozwoju gmin to były takie dokumenty, które były przygotowywane, natomiast były odkładane na półkę i już nic z nich nie wynikało. Natomiast w tej chwili będą one pewnego rodzaju wytyczną do opracowania planu ogólnego. Natomiast jeżeli chodzi o samo studium, to szczegółowa zawartość tekstowa i graficzna studium jest określona w artykule 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To studium jest zgodne z tą ustawą i z tym artykułem 10. Ono zostało uchwalone w roku 2019, następnie zmienione w roku 2022 i 2023. W rozdziale 2.3 przeprowadziliśmy analizę aktualności tych zapisów. No i tak jak tutaj wspominałem, generalnie studium jest aktualne. Natomiast no wiadomo, że od roku 19, następnie 22 i 23 pewne procesy inwestycyjne na terenie gminy zostały zrealizowane i wiadomo, że to studium nie obejmuje tych ostatnich inwestycji. Poza tym nie obejmuje też wniosków wynikających z uchwalonego audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego, który został przyjęty w 2023 roku, dokładnie 27 marca. No ale też wiadomo, że nie było tutaj możliwości, żeby to uwzględnić. Natomiast tu jeszcze co ważne, ta nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uniemożliwia już jakiekolwiek zmiany studium. Z drobnymi wyjątkami, jeżeli to jest zmiana studium pod inwestycję celu publicznego, bądź też ta zmiana studium jest już procedowana od jakiegoś czasu i została już zaopiniowana i uzgodniona, to macie Państwo możliwość przeprowadzenia takiej zmiany studium, czy też dokończenia takich prac na zmianę studium. Natomiast no, w tej chwili żadne nowe procedury związane ze zmianami studium, czy też uchwalaniem nowych studium już nie mogą być podejmowane. Poza tym procedurą drugim zawarta została też analiza złożonych wniosków o zmianę studium w latach 18-23, czyli w trakcie, kiedy państwa rada, kiedy pracuje Państwa Rada. W tym terminie wpłynęło Państwu 14 wniosków o zmianę studium, z których 8 wniosków zostało ujętych w tych zmianach, które zostały przyjęte w latach 22 i 23. W następnym trzecim rozdziale analizy poddane zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Te plany są, plany wiadomo, że to są akty tutaj, akty prawa miejscowego, które określają już szczegółowo warunki zagospodarowania i zabudowy na konkretnym terenie, jakby stanowią tą podstawę do wydawania pozwoleń na budowę, czym studium nie jest. Także, o czym Państwo na pewno doskonale wiecie, bo tych planów uchwalacie sporo, na terenie samego miasta, na terenie miasta i gminy obowiązuje w tej chwili, obowiązują 43 plany miejscowe, właściwie nie w tej chwili, tylko na koniec okresu analizowania, czyli do 31 grudnia 2023 roku. Natomiast te plany obejmują powierzchnię około 637 hektarów. Natomiast co istotne, w latach 2018-2023, czyli podczas kadencji Państwa Rady, uchwalono 15 planów zagospodarowania przestrzennego, czyli zwiększono ich liczbę o 50% w stosunku do stanu z roku 2018. Natomiast 16 projektów jest jeszcze w trakcie opracowania, to znaczy też na dzień opracowania analizy. Wiem, że już część tych projektów została zakończona, uchwalona. Wnioski płynące z analizy planów tutaj pozwalają jednoznacznie stwierdzić aktualność wszystkich 43 planów miejscowych. Natomiast no, tutaj pewne wątpliwości mamy co do planów uchwalonych i sporządzonych na podstawie nieobowiązującej już ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z roku 1994. One zostały w tabeli czwartej oznaczone kolorem szarym. I tutaj wskazaliśmy w miarę oczywiście w miarę zapotrzebowania na konieczność weryfikacji ich ustaleń oraz stopnia zainwestowania obszaru planu. Część z tych planów nie posiada dokładnie określonej granicy. Tutaj ustalenia tych planów są też mniej precyzyjne i to przekłada się tutaj na pewne trudności z wydawaniem pozwoleń na budowę. To są te plany tutaj wyszarzone, tak jak Państwo widzicie, one weszły w życie i były opracowywane jeszcze przed wejściem w życie obowiązującej ustawy z 2003 roku. Poza tym w tym rozdziale trzecim wskazaliśmy również lokalizację oraz zakres planów miejscowych w trakcie opracowania. I to były 16 planów, o czym już wspominałem. One są zawarte w tabeli kolejnej numer 5. Tutaj pewnie tutaj koledzy za chwilę wyświetlą, tak, tu widzimy tabelę numer 5. I tutaj mamy również etap, na jakim znajdują się te projekty planów. No tak jak wspominałem, no, minęły już 3 miesiące ponad od momentu, kiedy jakby zakończyliśmy prace projektowe, no też w pewnym momencie musieliśmy zakończyć tą analizę na dniu 31 grudnia, więc tutaj pewne nieścisłości mogą się pojawić. Natomiast no, część tych planów, o czym wspominałem, została uchwalona i zakończona. W tym rozdziale przeanalizowaliśmy też wnioski złożone przez mieszkańców o uchwalenie lub zmianę planu miejscowego. Te wnioski zostały z kolei zawarte w tabeli nr 7, w której przedstawiona została również treść i przedmiot wniosku. I tutaj w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2023 roku wpłynęły 44 wnioski. Największa liczba tych wniosków, to jest 43%, dotyczyła terenów położonych w Mieczyszewie i 25% w Wielkiej Wsi i ponad 20% w Buku. Także tutaj widzicie Państwo, gdzie jest największe zainteresowanie inwestycyjne zmianami planów i uchwalaniem planów nowych. I do każdego takiego złożonego wniosku przeprowadzono analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu. I dla 22 spraw wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, przez burmistrza miasta i gminy i rozpoczęto procedury planistyczne. W kolejnym, czwartym z kolei rozdziale przeanalizowane zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Od lipca 2018 roku do grudnia 2023 roku wydanych zostało ponad 1200 decyzji. Także widzicie Państwo, że tutaj zainteresowanie inwestycyjne jest bardzo duże. To jest średnio 200 decyzji na rok. Oczywiście to również zawiera w sobie decyzję o przeniesieniu czy też zmianie decyzji, no ale jednak tych procedur administracyjnych jest bardzo dużo. Natomiast no, najwięcej tych decyzji było wydawanych w roku 2019, 2020 i 2021, ponieważ wtedy to były ponad 200 decyzji, 250 mniej więcej rocznie. Teraz też możecie Państwo tutaj spodziewać dużego zainteresowania tym wydawaniem i wniosków, dużej liczby wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z tego powodu, że no, po wejściu w życie planu ogólnego w pewnych miejscach po prostu taka decyzja o warunkach zabudowy nie będzie mogła być wydana. Po prostu ten obszar uzupełnienia zabudowy nie pozwoli na lokalizację konkretnej inwestycji no, w dużym oddaleniu od istniejącej zabudowy. Natomiast największą grupę tych decyzji o warunkach zabudowy stanowiły decyzje oczywiście dla inwestycji polegających na budowie, przebudowie bądź rozbudowie budynków mieszkalnych. Najwięcej decyzji o warunkach zabudowy było wydawane w obrębie Wielka Wieś, tu było około 19% wszystkich decyzji. Natomiast zbliżona ilość tych decyzji była wydawana w sołectwach tutaj Nieproszewo, Otóż i Dobierzyn, to mamy tutaj około 14% w każdym obrębie, w każdym sołectwie. Poza tym przeanalizowaliśmy też inwestycje celu publicznego, które były wydawane dla inwestycji gminnych czy też powiatowych. No i tutaj w tym okresie analizowanym, czyli od lipca 2018 do grudnia 2023 roku były wydane 202 decyzje. I ostatni, piąty rozdział już analizy, poprosić o przesunięcie tego filmu, tego rozdziału, zawiera już wyłącznie wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy. I tutaj mamy część z tych wniosków, część z tych zaleceń zostało zawartych w przedstawionym Państwu uchwale. I przede wszystkim w paragrafie drugim uchwały stwierdzono, że obowiązujące studium uznaje się za aktualne i obowiązujące do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy Bóg, jednak nie dłużej niż do dnia określonego w artykule 65 ustęp 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku, właśnie tej ustawy nowelizacyjnej, tej ustawy przejściowej, która wprowadza te przepisy dotyczące właśnie pewnych działań, które możemy podejmować jako urbaniści w zakresie dokumentów, które no, właściwie tracą ważność, czy też no, są też podane sposoby, jak postępować z konkretnymi dokumentami na konkretnym etapie. W paragrafie trzecim uchwały stwierdzono, że obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego również zachowują aktualność. Natomiast w paragrafie czwartym uchwały stwierdzono potrzebę kontynuacji prac nad sporządzeniem nowych lub zmianą obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem rekomendacji zawartych w ocenie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych obowiązujących na terenie gminy Bóg. I teraz te rekomendacje, one zostały zawarte i w uzasadnieniu do tej uchwały, którą tutaj Państwu odczytałem, i w samym dokumencie. I tutaj no, sformułowaliśmy takie cztery główne zalecenia, które będą również stanowiły dla Państwa, czy też dla, no, zakładam, dla wielu z Państwa, wiele z Państwa będzie w nowej Radzie, czy też dla członków kolejnej Rady, no, będzie pewnym planem działania w zakresie planowania przestrzennego i w zakresie urbanistyki. Po pierwsze, to będzie uchwalenie planu ogólnego miasta i gminy Bóg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z nowelizacji przepisów na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku, czyli to jest to zadanie podstawowe, no, zostało półtora roku z dokładem, natomiast no, bez tego rozporządzenia no, trudno mówić o tutaj dużej intensyfikacji prac. Po drugie, to jest uchwalenie nowego aktu prawa miejscowego, jakim jest plan ogólny i przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw lub obrębów geodezyjnych. No tutaj Państwo macie taką praktykę, że jednak te plany miejscowe uchwalacie dla mniejszych obszarów, natomiast może warto byłoby w przyszłości jednak pomyśleć nad uchwalaniem planów dla większych obszarów, chociażby po to, żeby nie wydawać tylu decyzji administracyjnych. Kolejne takie wskazanie, zalecenie do czasu realizacji zadań z punktu pierwszego i drugiego, dokończenie prac nad opracowywanymi obecnie zmianami studium, warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ponieważ te wciąż się toczą, i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także dążenie do zwiększenia powierzchni terenu gmin objętej miejscowymi planami zagospodarowania, które w perspektywie przełożą się na zmniejszenie liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, czyli to, o czym wspominałem przed chwilą. I po czwarte, aktualizacja obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które były uchwalone i sporządzone i uchwalone na bazie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z roku 1994. No, tak jak wspominałem, faktycznie budzą one wątpliwości interpretacyjne, oczywiście zachowują swoją ważność, są zgodne z przepisami. Ustawa z roku 2003 pozwala na obiekt prawny tych dokumentów, natomiast no, w przypadku wydawania pozwolenia na budowę w starostwie powiatowym no, jest to faktycznie jest to problem dla pracowników starostwa. Także to chyba tyle ode mnie. Dziękuję.
Przesiadłem się troszkę, żeby lepiej widzieć na ekranie przynajmniej, a już nie na małym pracowanku. Tak jak powiedziałem, proszę Państwa, temat planistyczny, wiemy już, gdzie jesteśmy, wiemy też pewnie, gdzie powinniśmy być. Są gminy w kraju, gdzie mają plan miejscowy opracowany dla całej gminy i krótko mówiąc, mają święto. Tak się nie okazuje nie do końca, no bo przychodzi inwestor i mówi, no kochani, ale ja bym chciał tam coś wybudować. No plan nie pozwala, no to zmieńcie plan. No ale to potrwa rok, może półtora, może dwa. No to ja nie czekam. Idę do gminy sąsiedniej i tam wybuduję. I tak to się dzieje na przykład gmina Połajowo, jest taka gmina na północy Wielkopolski. Tak to się odbywa, tylko tam tereny są absolutnie rolnicze, więc takiego boomu inwestycyjnego nie ma. Więc to jest jedna filozofia postępowania, a druga polega na tym, że ta gmina, która ma najmniej planów, mówi, to u nas można wybudować wszystko, bo w decyzji o warunkach zabudowy w tak zwanym obszarze analizowanym znajdziemy wszystko, co się da. Tak zwana obwiednia, to jest niekończąca się historia świata i użytkownictwo jest tak szerokie, że właściwie gminy są bezbronne. W pomysłach inwestorów, którzy mówią, no to my to w takim razie zastrzeżymy. No i potem mamy to orzecznictwo i Państwo się dziwicie, że koło budynku mieszkalnego stoi hala, a koło hali stoi market spożywczy, a koło marketu jest mynia i dalej stacja benzynowa i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy znaleźć obiekt podobny wzdłuż obwodnicy Bukowskiej, wybudować market w oparciu o Biedronkę na naszym przykładzie i też by się to dało. Może z dużymi oporami, ale tak sobie to wyobrażam. Niestety w naszej gminie tak by to mogło być. Z tymi planami miejscowymi to przeważnie jest tak, że robiliśmy to z myślą o inwestorach, którzy się tu gdzieś pojawiali, prawda? Natomiast no, nie było nigdy takiego pomysłu, żeby opracować dla całej gminy plan miejscowy. Raz, żeby to kosztowało, tak jak teraz mówimy, w granicach co najmniej 200 tysięcy, jak nie 300, a może i więcej. A poza tym, no wtedy ograniczamy sobie pole widzenia lub ograniczamy możliwości inwestycyjne dla tych, którzy jeszcze chcieli coś zrobić. Natomiast niestety negatywnym jest to, o czym tutaj kolega urbanista mówił, rozrywanie się miast, to jest po prostu patologia Polski. Potem widzimy słynne budownictwo wstęgowe i jakie tylko powstają działki, a gmina musi nadążyć z infrastrukturą i z przejmowaniem dróg, o czym na tej sali było zupełnie niedawno mowa, także dyktat inwestorów póki co w tej dziwnej sytuacji planistycznej naszego kraju jest olbrzymi. Gdzie jesteśmy, Państwo słyszeliście, urbanista nasz, mam nadzieję, że troszkę nas pochwalił, może i mocno, jak zrozumiałem, do 15 planów w tej kadencji uchwalono, nie jest to źle, 16 jest jeszcze w opracowaniu, czyli ten wynik jest zupełnie niezły, natomiast na tle kraju myślę, że kolega nas tutaj jeszcze dopieści, może nie za bardzo, bo nie wyglądamy dobrze na tle kraju, prawda? Województwa czy powiatu, te liczby są dostępne, nie chcę tutaj wyprzedzać myśli koledzy, myślę, że to podadzą lepiej i dokładniej. I cóż, była mowa o wyzwania również dla nowej Rady. Zresztą w punkcie drugim o tym też będziemy mówić w podsumowaniu. Jakie to są wyzwania, które czekają nową Radę, plus nasze podpowiedzi z tych doświadczeń, które Państwo macie. Natomiast jak mogę ze swojej strony, zanim Państwu oddam głos, to coś o geotermii przy okazji bym chciał może usłyszeć, czy faktycznie w planach miejscowych, tudzież w nowym planie ogólnym już, ta geotermia musiałaby się znaleźć. Pytanie o jaki zakres, czy to lokalizacyjnie byśmy musieli to już przesądzić. W planie ogólnym wydaje się, że tak. To jest jedno. No i słynne farmy fotowoltaiczne, które mnie osobiście bardzo denerwują z tego względu, że no niestety mamy ich zalew. I zalew tak potężny, że za chwilę naprawdę ta pszenica nasza w jednej góraki nie będzie miała gdzie rosnąć. To jest moje zdanie, a jak już chodzimy na trzecie klasy i drugie, to ja uważam, że to już jest naprawdę źle. I przegięcie totalne. I jeszcze ministerstwo na to wydaje zgody co do zmiany przeznaczenia. Więc ja w tych dwóch obszarach geotermii bukowskiej plus zdanie naszego kolegi urbanisty Michała Chlebowskiego chciałbym usłyszeć, jakie ma ten temat zdanie. I pytanie jest takie, jak mielibyśmy podejść racjonalnie do lokalizacji farm fotowoltaicznych w naszej gminie, to bym chętnie usłyszał, nie narażając się na pęczkujące farmy w oparciu o warunki zabudowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Państwo Radni, może tak. O czym jeszcze chciałbym Państwu wspomnieć, o może zanim odpowiem na pytanie pana Przewodniczącego, chciałbym jeszcze przedstawić nowe instrumenty, które zostały wprowadzone z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przede wszystkim pojawił się taki instrument jak ZPI, to jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Ten zintegrowany plan inwestycyjny stanowi swego rodzaju plan miejscowy, który jest realizowany właśnie dla konkretnej inwestycji. Tak jak Państwo wielokrotnie opracowywaliście plany miejscowe dla konkretnego inwestora pod konkretną inwestycję, w tej chwili w końcu zostało to sformalizowane i tutaj Rada Miasta i Gminy nabyła nową kompetencję razem z burmistrzem. Jest możliwość, że podłożenie takiego wniosku o uchwalenie zintegrowanego planu inwestycyjnego następuje w drodze negocjacji podpisania umowy urbanistycznej. Ta umowa urbanistyczna określa zakres inwestycji głównej i zakres inwestycji uzupełniającej. I na przykład, kiedy przychodzi inwestor do gminy i chce zrealizować farmę fotowoltaiczną, Państwo możecie mu taki plan uchwalić, natomiast niejako w zamian za to on zobowiązuje się do zarówno sfinansowania tego planu miejscowego, ale też w ramach inwestycji uzupełniającej do przekazania na rzecz gminy pewnego rodzaju wykonania na rzecz gminy pewnych inwestycji, czy też przekazania na przykład części nieruchomości na rzecz gminy. Oczywiście zasadniczo ustawa mówi o tym, że to muszą być inwestycje powiązane, czyli na przykład w przypadku fotowoltaiki może to być, nie wiem, wybudowanie drogi, bądź też przekazanie sieci infrastruktury technicznej, czy na przykład jeżeli to w ramach inwestycji głównej będzie to budynek mieszkalny, na przykład wielorodzinny, tutaj gmina ma możliwość pozyskania w ramach tego przeznaczenia uzupełniającego, na przykład wykonania jakiegoś terenu ogólnodostępnego dla mieszkańców, czy też nawet jeżeli to jest bardzo duża inwestycja, może tam nastąpić przekazanie pewnych lokali na rzecz gminy na przykład. Więc jakby tutaj ustawodawca przewidział takie nowe możliwości. No ja już uczestniczę w takich zintegrowanych planach inwestycyjnych, gdzie dla dużego koncernu samochodowego opracowujemy właśnie taki plan pod fotowoltaikę akurat na dachach i na gruncie. Natomiast w tej chwili trwają faktycznie te negocjacje z miastem o zakres tej inwestycji uzupełniającej. Także to jest jedna z takich nowości, którą myślę, że prędzej czy później pojawi się u Państwa, ponieważ po złożeniu takiego wniosku burmistrz ma w ciągu 3 dni obowiązek przekazać Państwu jako radnym właśnie ten zintegrowany plan, który jest przygotowany przez inwestora i w tym zintegrowanym planie właśnie będzie przedstawiona ta inwestycja główna i uzupełniająca, i wtedy Państwo jako Rada macie Państwem możliwość tutaj negocjacji z inwestorem w zakresie no, na przykład zwiększenia tej inwestycji uzupełniającej. Dodatkowo jeszcze pojawiło się jedno narzędzie, to jest skrócona procedura planu miejscowego. Tutaj jeżeli to jest niewielka zmiana planu obowiązującego, na przykład w kwestii zmiany typu linii zabudowy zobowiązującej na nieprzekraczalną, czy odwrotnie, bądź też jakichś drobnych korekt, może to zostać wykonane w procedurze skróconej. Także to też jest istotne, bo już te plany nie będą się ciągnęły, tak jak wcześniej ciągnęły się, no, często latami tak naprawdę, nie oszukujmy się, w Poznaniu szczególnie miejska pracownia no, specjalizuje się w opracowaniu planów, które trwają 5-6 lat i no, jest ta procedura możliwa do skończenia szybciej i można się z nią tutaj tak kolokwialnie powiem uwinąć w ciągu niecałego pół roku, więc uważam, że to już jest termin jak najbardziej akceptowalny dla inwestora. Natomiast jeszcze w kwestii fotowoltaiki, o której tutaj wspominał Pan Przewodniczący. No tak naprawdę teraz fotowoltaika o dużych mocach musi zostać zlokalizowana na podstawie planu miejscowego. No, mówi o tym ustawa o planowaniu, więc jeżeli tutaj inwestorzy wykażą się tą uczciwością i nie będą próbowali uzyskać buzetek dla wielu inwestycji polegających na niewielkich mocach, no to tutaj musi to zostać zrealizowane na bazie planu miejscowego, więc to no, jest to pewne narzędzie, które z jednej strony ochroni gminy przed nadmiarem tych inwestycji, ale z drugiej strony mamy teraz okres przejściowy, czyli moment, w którym nie macie jeszcze Państwo planu ogólnego, ale macie obowiązujące jeszcze studium i ustawodawca zapisał wprost, że tak jak w tej chwili Państwo jako Rada stwierdzaliście za każdym razem przy okazji planu miejscowego, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium i to było bardzo istotne w procedurze, to dla inwestycji OZE, właśnie polegających na budowie farm fotowoltaicznych, nie ma potrzeby stwierdzania takiego, tej zgodności, czy też nie naruszania ustaleń studium, więc zasadniczo, jeżeli Państwo wyrazicie taką wolę, to farma fotowoltaiczna może zostać w tej chwili uchwalona na terenie, na obszarze, gdzie w studium przewidziany jest teren rolny, teren mieszkaniowy, dowolny. Natomiast to jest w ramach tego okresu przejściowego i oczywiście leży tutaj to w kompetencji Rady. Natomiast jeszcze odpowiadając na pytania a propos geotermii i planu ogólnego. Generalnie plan ogólny, z tego co jakby przekazano nam na wszystkich szkoleniach, będzie zawierał bardzo mało informacji, co też jest uważam błędne tak naprawdę, bo będzie bardzo trudno przekazać potencjalnemu inwestorowi, czy właściwie mieszkańcowi, co on może, czego nie może. Ponieważ my jako urbaniści będziemy mogli tylko określić pola, tak już tutaj upraszczając, pola zabudowy, w których określimy parametry zabudowy dla przyszłych budynków, natomiast nie będzie tam nie będą mogły być tam zawarte strefy od infrastruktury elektroenergetycznej, strefy od gazociągów, strefy od na przykład nie wiem, jakiejś zwiększonego oddziaływania od dróg publicznych, na przykład autostrady w Państwa przypadku, czy też na przykład właśnie kwestia geotermii. Moim zdaniem będą te tereny musiały być określone nie w ramach pierwszego przeznaczenia, bo tam też jest kilka klas przeznaczeń, ale w ramach już drugiego czy trzeciego przeznaczenia trzeba będzie określić, oczywiście nie mówię, że z dokładnością do metra, ale jednak z dokładnością do pewnego tego przeznaczenia, tego pola przeznaczenia, to lokalizacji tych odwiertów, jeżeli to będzie kilka odwiertów, bądź lokalizacji jednego odwiertu. Natomiast no, będzie to któreś z kolei przeznaczenie, więc to nie będzie tak, że trzeba będzie określić, że w tym miejscu może powstać tylko i wyłącznie ta funkcja, to zagospodarowanie. Natomiast w planie miejscowym oczywiście musicie Państwo, będziecie Państwo zobligowani do tego, żeby już wskazać przeznaczenie typowo związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i tutaj uważam, że taki teren musi zostać w planie miejscowym uszczegółowiony. Nie może to być w ramach takiego przeznaczenia dopuszczalnego, uzupełniającego. No tutaj rozporządzenie w sprawie planów miejscowych z roku 2021, a wiem, że jest w trakcie opracowania kolejne rozporządzenie, jego nowelizacja. No jasno wskazuje na te klasy przeznaczenia terenu, no to bardzo nam zawęziło pewien margines, bo wcześniej no, plany miejscowe mogły bardziej ogólnie wskazywać przeznaczenia, natomiast no, w tej chwili już takich możliwości nie mamy.
Dziękuję za tę wypowiedź, zwłaszcza za ten element nowego narzędzia w postaci DSPI, czyli zintegrowane plany inwestycyjne, prawda? Bo myślę, że tutaj burmistrz chyba wyszedł przed ten plan, okazał, mówił wielokrotnie i zdopingował inwestora, który lokuje szereg zabudowy i krótko mówiąc zdobył inwestycje w postaci kanalizacji, więc rozumiem, że to jest tego typu działanie, tylko
że sformalizowane.
Sformalizowane. Jako dokument, który został wprowadzony w nowej ustawie. Natomiast jeszcze jest ta jedna kwestia, jakby Pan był uprzejmy wprowadzić nas w nakładanie się i terminów, i procedur między obecnym planem ogólnym, a strategią rozwoju naszej gminy, którą też uchwaliliśmy i też zaczęliśmy to opracowywać. Wiem, że od tego dużo zależy, w jakiej kolejności mianowicie te opracowania zostały przyjęte w tych najbliższych 2 latach. Czy o tym można by nam coś wyjaśnić na tej sali? Tak przy okazji witam pozostałych radnych, którzy przybyli. Dzień dobry dwom panom, mówię, jesteśmy w komplecie. Witam też mieszkańców, którzy w międzyczasie dołączyli na nasze spotkanie. Bardzo proszę uzupełnienie tej wypowiedzi.
O strategii to już tutaj bardzo krótko. Ja bezpośrednio nie zajmuję się opracowaniem strategii, natomiast sytuacja jest następująca. Można opracować plan ogólny na bazie obowiązującej strategii, tylko że musi to być strategia, która jest obowiązująca, a nie która utraciła, nie macie właśnie, a nie strategia, która utraciła ważność kilka lat temu i jest tym tak zwanym pułkownikiem, o którym wspominałem. Więc jeżeli opracuje się nową strategię, tam również jest konieczna obecność urbanisty, który wskaże w tej strategii już taki wstępny zarys obszaru, na którym będzie mogła zostać lokalizowana zabudowa. I to jest ta nowość właśnie, którą też wprowadziła nowelizacja ustawy. I zasadniczo ten plan ogólny powinien być uchwalony w momencie, kiedy Państwo już będziecie mieli tą strategię ogólną uchwaloną. Jeżeli oczywiście ja dobrze tutaj dobrze pamiętam te terminy ustawowe. Nie chciałbym tutaj Państwa wprowadzać w błąd, bo powiem szczerze, pod tym kątem tutaj tego szczegółowo nie analizowałem. Natomiast no, z tego, co pamiętam ze szkoleń, tak to wyglądało. Wiem, że są też zakładane różne scenariusze, że gminy uchwalają i na bazie tego, co mają, czyli tych strategii, które wciąż obowiązują, ale nie zawierają tego modelu przestrzennego, o którym mówiłem, wtedy no, jest ta troszkę może większa swoboda. Druga wersja jest taka, że gmina zdąży z opracowaniem strategii i następnie do końca 2025 roku uchwali plan ogólny. I trzecia droga jest taka, że no, gmina nie zrobi nic tak naprawdę i w zasadzie no, nie wiem, czy taka droga jest przewidywana w ogóle w ustawie o planowaniu, jeśli dobrze kojarzę. Mam w głowie taką prezentację, która była ostatnio właśnie przedstawiana na jednym ze szkoleń. Mogę to Państwu gdzieś poszukać, udostępnić, jak to po kolei będzie wyglądało. Natomiast mówię, nie chciałbym tutaj Państwa wprowadzać w błąd z takimi niesprawdzonymi informacjami.
Znaczy, jak gmina nie zrobi nic w zakresie ani strategii, ani planu ogólnego, no to krótko mówiąc, pustka planistyczna i nic nie wiem, można od 1 stycznia 2026, tylko tam, gdzie będą plany miejscowe, te, które będą obowiązywały.
To się zgadza, tylko że z tego, co pamiętam, ustawa nie przewiduje takiej sytuacji, że gmina nie zdąży z tym wszystkim i co, jakby nie ma przepisów, które dają to możliwość uchwalenia planu ogólnego po 25 roku, po zakończeniu 25 roku.
Okej, to tyle było z mojej strony. Nie chcę już tutaj zabierać się czasu. Czy Państwo radni do tego tematu, bo jest okazja na koniec kadencji, tak to się układa, chyba już żadnego miejscowego planu nie przyjmiemy. Słyszeliśmy, że jest 16, tak? W opracowaniu.
Myślę, że już
w trakcie. Czy coś do tego Państwo, do tego tematu? Nie widzę i nie słyszę. No to cóż, należałoby chyba zaapelować o to, że jeżeli ma iść w dobrym kierunku, to zależą decyzji o warunkach zabudowy z ilości z tej kadencji ponad 1200, jak tutaj zostało przedstawione, czyli ponad 200 rocznie, należałoby naprawdę ograniczyć i to mocno i w kierunku ewidentnie miejscowych planów i zagęszczać to opracowanie, to pokrycie planami miejscowymi to na pewno prawda, że jest dobry kierunek i to, żeby farmy fotowoltaiczne te o dużych mocach były lokalizowane w oparciu o plany miejscowe, wtedy radni mieliby szansę zapytać, dopytać, przesądzić, uchwalić bądź nie uchwalić kiedyś tu, ale w życiu nigdy tak być nie może, mimo wniosków inwestorów. Zgodzimy się?
Tak, jeśli mogę jeszcze dwa słowa a propos farm fotowoltaicznych. Na szczęście w tej chwili jest taka sytuacja, że bardzo trudno uzyskać warunki przyłączeniowe, ponieważ żeby uzyskać te warunki dla dużych mocy, po pierwsze najważniejszą kwestią są magazyny energii i tutaj nie każdy inwestor uzyska te warunki przyłączenia, bo jakby bez zapewnienia, bez realizacji tego magazynu energii, a wiadomo, ten magazyn energii jest często większym kosztem niż budowa samej tej farmy fotowoltaicznej, więc tutaj troszkę myślę, że ten rynek przystopuje, patrząc na to z doświadczenia i z realizowanych tych obecnie projektów. Natomiast to jest jedna kwestia. Druga kwestia, o czym Pan Przewodniczący wspominał, tej wielkości i liczby planów miejscowych. Tutaj, jeżeli mogę też jakiś taki drobną podpowiedź i drobne wskazanie, żeby tutaj nie opracowywać planów miejscowych dla całego obszaru gminy, bo to rodzi tutaj za sobą bardzo duże problemy, bardzo duże trudności. Takie plany miejscowe dla całych gmin mogą być opracowywane czy na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku, czy na początku obowiązywania ustawy z 2003 roku, ponieważ wtedy te wymogi w stosunku do planów były dużo mniejsze, one budziły możliwości interpretacyjne, ale jednak były bardziej ogólne te plany. Natomiast w tej chwili, kiedy plany są już tak uszczegółowione i tak szczegółowo weryfikowane przez wojewodę, po prostu to jest niewykonalna praca. Jeszcze jakby biorąc pod uwagę zwiększoną głos społeczeństwa poprzez też nowe narzędzia, jakie są konsultacje społeczne. I tutaj jakby społeczeństwo docelowo będzie miało większy udział w planowaniu przestrzennym. No, opracowanie dla całej gminy jest po prostu nierealne i tutaj bym skupił się na obrębach na przykład, czy też łączeniu obrębów w jakieś, nie wiem, 2-3, gdzie te obręby są mniejsze i powiedzmy mniej zagęszczone i ta presja inwestycyjna jest mniejsza, ale jednak w tych obrębach, gdzie jest dużo zabudowy, to bym się skupił na pojedynczych obrębach. Dziękuję.
No właśnie, póki to jesteśmy na planach miejscowych opracowanych w naszej gminie punktowo i na razie z tego, co słyszymy i widzimy, raczej się ten kierunek nie zmieni, trudno powiedzieć, że jest zły. Natomiast pamiętam uchwalanie studium dla miasta Poznania, to chyba było ponad 1000 uwag, a głosowali radni chyba kilkanaście godzin. To trwało, bo każda uwaga musiała być przegłosowana. Tak jak my głosujemy uwagi do naszych planów, jest ich tam z reguły kilka, kilkadziesiąt chyba się zdarzyło, to jest maks. No tak, przy wypadku studium dla miasta Poznania to jest ponad 1000, to sobie wyobraźmy, gdyby miasto Poznania miało plan miejscowy jeden dla miasta, no to jest katastrofa w postaci jego zmiany bądź wpływu i związku właścicieli. No to taki to temat. Bardzo wdzięczny, planistyczny, urbanistyczny. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Na koniec jakieś dobre słowo dla nas, dla Buku. Zostaje święto na pewno, ale jak Pan postrzega planistycznie naszą gminę? Dobrze się z nami współpracuje? Bo nie powiem, że współpracowało, tylko że się współpracuje. Jak się Pan to czuje?
Ja doświadczenie z gminą Buk już mam od 2008 roku, jeszcze jak zaczynałem pracę zawodową w 2008 roku. To było już 16 lat temu od studium, które wtedy chyba jeszcze z Panem tutaj przewodniczącym jako kierownikiem opracowywaliśmy. Natomiast faktycznie patrząc na tak przekrojowo, to ta ostatnia kadencja bardzo tutaj przyczyniła się do zwiększenia tych planów i w ogóle tych prac planistycznych, bo opracowaliście Państwo, uchwaliliście Państwo te 15 planów, macie kolejne, ja tu mam napisane 16, ale ja z tego co pamiętam, chociażby co najmniej jeden mój plan był uchwalony, co najmniej jeden Łukasza Siedzińskiego był uchwalony, więc tych planów troszkę zeszło, także uchwaliliście Państwo te kadencji około 30 planów, to uważam, że jest naprawdę dobrym wynikiem, bo na te 5 lat macie 6 planów rocznie, więc to jest dobry wynik, natomiast faktycznie to jest budżet, decyzja warunków zabudowy jest bardzo dużo i tutaj bym dążył do tego, że w miejscach, które wskazaliśmy w tej analizie, żeby po prostu uchwalić plany i to powoduje jakby zakończenie tych historii z wyrywkami.
Tak, no to jesteśmy zgodni. Plan jest to, będziemy rozwijać. Mam nadzieję, że tak to się stanie. Bardzo dziękujemy za przygotowanie prezentacji tego tematu. Jest to związane z projektem uchwały, który też mamy podjąć i skierować na sesję. Czy w tym temacie jeszcze Państwo macie jakieś pytania odnośnie już samej uchwały? Nie widzę. No to rozumiem, że przyjęliśmy ten kierunek działania, żeby to trafiło na najbliższą sesję, czyli za tydzień. A w naszym planie działań komisji jest temat numer 2 zaplanowany w postaci podsumowania działań komisji stałych Rady tych dwóch merytorycznych w obecnej kadencji 18-24. Z takim zapytaniem, co się udało przeprowadzić, a co czego zabrakło, wskazanie i sugestie dla nowego składu komisji akurat w nowej kadencji. Pierwsze wskazanie planistyczne przed chwilą zapadło, już nie chcę go powtarzać. To już możemy zdecydowanie koleżeństwu na dolną radę skierować i życzyć w tym zakresie dużo cierpliwości i sukcesów. I proszę Państwa, dla przypomnienia w materiałach pozwoliliśmy sobie z kolegą Pawłem, żebyście Państwo przypomnieli sobie te skróty sprawozdań z działalności komisji obu za lata 23 i 4 lata poprzednie, czyli 21, 20, 19 i troszkę 18, tu już sprawozdania nie ma, ale to w czterolecie. I te sprawozdania trudne tutaj cytować, corocznie były prezentowane. Nie wiem, jak Państwo... Tak, podziękujemy zespołowi bardzo urbanistycznemu, jeśli nie chcą już... Mają inne zajęcia, więc serdecznie dziękujemy i do zobaczenia. I tak wracając do tych sprawozdań, proszę Państwa, to z mojej strony tylko skrótowo, Państwo je macie, przypomnę, że różne to były czasy, mieliśmy pandemię po drodze, nie wszystkie komisje się odbywały w realu, część była zdalna i tak w 23 roku, zupełnie niedawno było to prezentowane, spotykaliśmy się 11 razy, czyli tak naprawdę raz w miesiącu, pomijając ten okres letni. Zajmowaliśmy się naprawdę różnymi tematami. Wydaje mi się, że nie ma tu się czego wstydzić. Dotknęliśmy wszystkich możliwych, przewidzianych w planie tematów poprzez nasze jednostki budżetowe, MGOK, kino. Dotknęliśmy kolei metropolitalnej, problemów w związku z naszym ACME, szkoły podstawowe i ta tematyka HSP, wakacje, działalność biblioteki i kina, programy zdrowotne i po kolei wszystkie tematy, które zaplanowano 23 zostały zrealizowane. W 22 roku spotkaliśmy się również 11 razy, czyli również raz w miesiącu. No i tematyka była też obszerna, zrealizowana zgodnie z planem, czyli tak naprawdę rozwój sieci wodkan, który właściwie co roku dotykaliśmy tego tematu, ostatnio również łącznie z wystąpieniem prezesa ZGK. Było trochę jednostek organizacyjnych, o sołectwach, forum sołeckie, przecież było prezentowane szeroko, zbiórka odpadów, funkcjonowanie obiektów oświaty, świetlice środowiskowe, stan bezpieczeństwa, przygotowanie dróg i obiektów gminnych na okres zimowy, jak co roku było analizowane, no i powstanie żłobka Bochowianka, też łącznie z wizytacjami, które mieliśmy okazję odbyć, czyli takie wizytacje jak żłobek, jak szkoła dostała w Buku, hala sportowa, obiekt pałacowy do Wierzynia. To tak skrótowo, no poza tym oczywiście jak co roku opiniowanie budżetu, wykonanie uchwał, przygotowanie uchwał, różnych programów, opiniowanie różnych naszych problemów. Sytuację epidemiczną też omawialiśmy już na początku roku 2021, no to był wyjątkowo niedobry pod względem zdrowotnym. Spotkaliśmy się 9 razy, z tego kilkakrotnie 4 tylko odbyły się w realu, czyli w trybie stacjonarnym, a 5 spotkań było w trybie zdalnym. Sytuacja epidemiczna, dzisiaj już o tym większość zapomniała. Niektórzy jeszcze chorują, oby wyzdrowieli, ale jak Państwo pamiętają, to nie było łatwo. Nie wszyscy tą pandemię przeżyli. Przykre to jest, ale Państwo też dobrze o tym pamiętać, że takie zdarzenia jednak było, ale mimo wszystko komisje działały, program został okrojony wtedy w zakresie bardzo, ale mimo wszystko wykonane, uchwały zostały przygotowane, zaopiniowane i podjęte. Rok 21, no zapamiętamy go na długo, sytuacja epidemiczna. Rok 20 to był również początek epidemii. 7 razy się spotkaliśmy też w systemie hybrydowym, czyli troszkę w realu, a trochę zdalnie. No i ten system porozumiewania się na odległość wtedy był testowany. W tym roku 20 wszystko nas zaskoczyło, łącznie z tymi urządzeniami, które mamy do dzisiaj jeszcze w domach. Oby to nie wróciło. Było to rwane, wszystko Państwo pamiętacie, jedni chorowali, ci co nie chorowali, to się cieszyli bardzo, ale drżeli o swoje zdrowie i życie. Tak to było. Co roku dotykaliśmy tematu WOTKAN, który tu się przewija i z tego co Państwo pamiętacie, 100 milionów nam gdzieś tam cały czas musi w głowach dźwięczeć, jeśli chodzi o koszty tej sieci WOTKAN. Dzisiaj zresztą jest uchwała nowej akumulacji po to tylko, żeby to uregulować i sięgnąć do środki unijne, bo inaczej, jeśli ta ilość LM-ów tak zwanych nie przekroczy tej granicy wartości, to niestety do środki nie sięgniemy. Na tyle, ile to się udało wtedy zrealizować w roku 2000, to proszę Państwa, głównie to były tematy z OSP, szkolne, monitorowanie czystości powietrza jeszcze wtedy. Dość mocno początki budżetu obywatelskiego omawianego w 20, który wydawało się wtedy, że jednak podejmiemy, ale jak Państwo pamiętacie, ostatnio zdjęliśmy ten temat z Wokandy, krótko mówiąc, wylądował on na półce, więc budżetem się obywatelskim już nie zajmujemy w tej kadencji. Komunikacja gminna i Centrum Usług Wspólnych, tak to było, komunikacja nam wyszła naprawdę, moim zdaniem przynajmniej wyśmienicie. Nikt nie marzył chyba, że z takim sukcesem ta komunikacja będzie działać i z takim natężeniem i te 60 tysięcy osób przewiezionych. To jednak jest naprawdę bardzo dobry wynik. Omawialiśmy oświatę, porządek publiczny, drogi, stan obiektów, no i stan oświetlenia w gminie i sprawę oświetlenia miejsc niebezpiecznych. Do dzisiaj zresztą w tym się mierzymy. Jak Państwo widzicie, jest jednak duży sukces w postaci doświetleń tych miejsc. Warto było zacząć ten temat na komisji i na sesji. Wielokrotnie do tego wracaliśmy. A dzisiaj jeszcze pojawiły się wyświetlacze prędkości, które akurat są osoby, które to krytykują. Ja tego do końca nie mogę zrozumieć, ale takie głosy były na tej sali, jak byłem na przykład na spotkaniu mieszkańców Wielkiej Wsi. Nie wszystkim to odpowiada. Trudno, to jest moje zdanie. Na pewno jest to jeden z elementów zachowania bezpieczeństwa. Co do tego nie ma wątpliwości. Większość reaguje pozytywnie, no bo póki co na radary nie ma co liczyć, przynajmniej gminne. I tak to było w roku 2020, a w roku 2019 dzisiaj już mało z nas pewnie pamięta, jak to było pierwszy rok pełnej kadencji tej Rady. Spotkaliśmy się 11 razy, czyli wtedy jeszcze było przed pandemią, w pełnym składzie. No i z tematyki, która była poruszana wtedy, to był wtedy węzeł przysiadkowy, który jawił się jeszcze w projekcie. Tak to było w 2019 roku, jako duże wyzwanie. Ochotnicza straż pożarna, zdrowotne programy profilaktyczne, no i gospodarka wodna ściekowa, która co roku nas frapowała i do dzisiaj nas zajmuje. Odpady komunalne wtedy jeszcze jako GOAP. GOAP nas krótko mówiąc okiwał. Udawano wtedy, że zajmą się tematyką na przykład kompostowników. Jak Państwo pamiętacie, na tej sali skończyło się po naszej sesji rewelacyjną informacją, że GOAP kończy działanie. Trzeba było potem szukać wszystkich działań w kierunku znalezienia kierunków zastępczych. I w ten sposób trafiliśmy do selektu. Stan bezpieczeństwa, stan przygotowań, dróg, budżet i inne tematy o rekreacji, sporcie. W skrócie 2.19. Proszę Państwa, tyle z mojej strony przypomnienia, podsumowań, które każdy mógł przeczytać w materiałach Państwo macie. Ja bym oddał głos koledze z Komisji Rolnictwa do chęci środowiska i spraw socjalnych, dlatego że te pierwsze lata były komisje jeszcze niektóre oddzielne, a potem przeszliśmy na komisje wspólne. Z ubolewaniem wspomnę tylko, że utraciliśmy w tym czasie naszą nieodżałowaną koleżankę Elżbietę Bazurę, która odeszła, zmarła i mieliśmy no, duży z tym problem. Zastępstwo jest, uzupełniony skład, ale przypomnę, że nasza kochana Elżbieta naprawdę wnosiła wiele do tych komisji jako radna i pozwolę sobie o niej przypomnieć. Dziękuję bardzo. To kolega Paweł.
Ja zacznę od 2019 roku. Pojedyncze komisje, tylko rolnictwa były dwie. Głównymi tematami były spółki wodne, zapobieganie rozprzestrzeniu się afrykańskiego pomoru świń i działania antysmogowe. To były takie tematy, które były poruszane na tej komisji pojedynczej. Oczywiście przewodniczącą wtedy była pani Ewa Elżbieta Batura, jak i w 2000 roku. Też takim tematem, który wrócił, był afrykański pomór świń. Tak samo były spółki wodne, pakiet antysmogowy, programy zdrowotne. To są tematy głównie poruszane na tych komisjach. W sumie było tylko jedno posiedzenie z samej Komisji Rolnictwa, pozostałe były wspólne. 2001 rok do... No, 20, przepraszam. 2021 do października jeszcze była pani przewodnicząca, pani Elżbieta Batura. A tutaj już były w większości komisje wspólne. Tematy tutaj były tak jak wymienione przez pana przewodniczącego Tomka, która nie będę ich powtarzał, więc dodatkowo może to była retencja, ochrona wód na terenie gminy oraz baza lokalatelityczna, nic nie wymienionych, to były tematem. Sytuacja kino w sumie też było niewymienione w 2001 roku. No i po październiku starałem się, jak tylko mogłem, zastąpić panią Ewę. Mam nadzieję, że to jakoś się udało, chociaż w małym stopniu. Raczej nie mogę się porównywać do pani Ewy, ale mam nadzieję, że te komisje, które prowadziłem, jakoś wyszły, nie wiem, że tak powiem. Dziękuję.
Tak, dziękuję. To kolega jest strażakiem, więc pamiętamy taką komisję o straży. Strażacy tam się stawili w dużej ilości naszych ruchów. Kolega doprowadził między innymi. A mówiliśmy o kinie, tak, mówiliśmy na pewno nie raz. Mówiliśmy też z wizytacjami w Engoku na nowym placu zabaw. Mam nadzieję, że ten drugi plac zabaw ruszy niebawem przy okazji, ale to potem zadamy pytanie burmistrzowi, na jakim etapie jesteśmy z tym przetargiem, bo na wiosnę by się przydało, żeby się ten plac zabaw pojawił. Zobaczymy, jakie są szanse, ale wróćmy do tematu, proszę Państwa, bo jest takie pytanie zaczepne, co się udało przeprowadzić, czego zabrakło w tej kadencji, wskazania i sugestie dla nowego składu. Będziemy oczywiście radnych nowych uczyć i część Państwa, którzy będzie w tej nowej radzie, ale myślę, że taki temat się pojawił z mojej strony, że na dzisiaj Państwo widzicie, czego zabrakło. Zabrakło tematu geotermii i tego w tym miesiącu już nie będzie, ale mamy nadzieję, że w kwietniu do tego tematu wrócimy i wtedy myślę, że praktycznie możemy powiedzieć, że właściwie to się wszystko udało z tematów zaplanowanych. Czy wszystko się akurat udało przeprowadzić zgodnie z oczekiwaniami państwa radnych i mieszkańców, no to już zostawiam ocenę, otwieram dyskusję. Co macie państwo radni, jakie swoje własne przemyślenia, sugestie, nie wiem, może jakieś żale, tudzież do mnie, co do prowadzenia komisji, co do terminów, co do czasu prowadzenia komisji, bo rekord, przypomnę, był ponad 4 godziny. No ale czasami tak musi, no, musi być i po co radni są, trzeba było to wytrzymać. A potem mogą być sesje, za to dużo krótsze. Na początek pan Dariusz Pańczak, radny miasta i gminy Bóg, proszę bardzo.
Jeszcze raz. Taka sprawa moja jest, bo często te komisje, po komisji mówimy, rodziły się takie dziwne dyskusje panelowe. Dla mnie bezsensowne gadanie o rzeczach zamiast konkretnie w krótki sposób, to było mówione 15 minut, powiedzianie czegoś tam i konkretne pytanie, czy konkretny fakt. Dla mnie to było zbyt długie, bo ludzie, którzy nawet słuchali naszej komisji, to samo stwierdzili, bo ja twierdzę, gdy komisja trwa za długo, to się wszystko rozmywa. I taka moja wskazówka dla przyszłych radnych i którzy będą od kwietnia czy od maja, w tym nie wiem, przepisy mówią, żeby skupili się na konkretach, bo mówię, o każdym poważnym temacie można mówić 3 dni, a można treściwie 15 minut. Dziękuję.
Ja to, Darku, skrócę, wyłowiłem coś. Gadanie panelowe na nie. Rozumiem, że tak mogłoby to brzmieć, tak? Taka porada. Ale powiem Ci tak, Darku, że teraz mamy możliwość w realu obejrzenia innych posiedzeń rad gmin, tak? To niektóre, no nie chcę powiedzieć, że porażają, ale co do czasu trwania, to tam byś się przeraził, prawda? Bo są takie sesje, które trwają od 10 rano do 21. Takie też widziałem. Też widziałem i to są przegadane. Powiem, że też mogły być krótsze. Nie wiem, czy mogły być krótsze, tak radni. To był głos Darka, ja mam inne zdanie, dzięki temu, że tak, ale moje jest takie, że dzięki temu, że wydyskutowaliśmy na komisjach różne tematy, dzięki temu na sesji mogło być merytorycznie i dość sprawnie. Gdybyśmy przerzucili tę dyskusję na sesję, to byłoby zupełnie odwrotnie i wtedy bym się z Tobą zgodził, że mieszkańców narażamy na transmisje, które trwają godzinami i żeby coś wyłowić, to bym musieli przerzucać te materiały, żeby dojść do finesencji. Ale to jest, każdy radny ma swoje zdanie, ja wyraziłem swoje, pan radny Giełda, bardzo proszę. Jest wybuchami gminnymi i też powiem szczerze, że różnie to bywa, no ale cóż, pedał gazu czasami wpadnie głębiej i tak to jest. Ja nie widziałem takich drastycznych przypadków, no ale zawsze gdzieś tam na granicy, szczególnie jak się zmieniałem światła na Dworcowej, to czasami trzeba przyspieszyć, tak zauważyłem. Co do budżetu obywatelskiego, Tomaszu drogi, myśmy postanowili na tej sali zupełnie niedawno, że go odkładamy i zajmujemy się teraz poszerzonym funduszem sołeckim. Tak to zapadło, więc ja tak zapamiętałem i innych postanowień na tej sali nie było. Rację, tak, ale to wszyscy radni zdecydowali, że tak ma być, nie? To tutaj jest zgoda. Kto z państwa radnych jeszcze chciałby się wypowiedzieć? pan radny Mirosław Adamczyk.
Ja mam tylko jedną uwagę, bo Komisja na temat bezpieczeństwa z policją zawsze mieliśmy jesienią i policja zawsze przedstawiała raport nie z całego roku, tylko z kilku miesięcy. Także tutaj sugestia, żeby go przesunąć, nie wiem, na luty, marzec, coś te okolice, żeby po prostu raporty były za cały rok. Takie moje spostrzeżenie. Dziękuję.
No istotnie, z tych sprawozdankach, o których mówiłem, ja zawsze tutaj pamiętam o naszych druhach, bo jakby bliższe, że mówiłem o MSP, ale oczywiście co roku było to sprawozdanie policji w różnym tu zakresie. Czasami ta statystyka czasami była przedziwnie skonstruowana, bo z jednego zdarzenia na dwa to było na przykład z kogo 100%, a z dwóch zdarzeń na jedno to było 100% w dół, prawda? Także tam różnie to bywało. No sugestia pewnie słuszna. Tak się to akurat stało, że to było związane z bezpieczeństwem drogowym i na koniec zawsze to był temat na październik, jak pamiętam, nie? No to taka sugestia dla nowych konstruktorów planów prac komisji. Może i dobrze, że to zapadło. Słuszna sugestia. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w tym układzie? Nie widzę. Tak, a jest kolega Paweł, proszę bardzo.
Jedna rzecz, która ja tak zauważyłem, że tak jak tutaj na początku Darek mówił, że omawiamy, przychodzi sesja i jest to samo wałkowane. No, proszę Państwa, no może jak się zgodziliśmy na coś na komisji, no to na sesji tylko wypadało albo wspomnieć, ewentualnie nawet tylko podnieść rękę, tak, nie, i dziękuję. Do widzenia. No bo tutaj nie, czasami było tak, że na komisji rozmawialiśmy na temat, godzinę wałkowaliśmy, przychodziła sesja i tak jeszcze tam pół godziny, 40 minut było to samo wałkowane. Dziękuję.
No bywały takie sytuacje istotnie, ale też były głosy radnych, żeby nie zakazywać dyskusji, bo każdy miał to prawo, natomiast tak, no to sugestie, faktycznie tak było. Niektórzy radni się do tego bardzo stosowali i się wypowiedzieli na komisji, to właściwie ograniczali się do głosowania. No różnie to bywało, ale okej, przyjmujemy tą sugestię. Ktoś z Państwa jeszcze? Nie widzę. No to cóż, myślę, że zupełnie nieźle to wyszło, jeśli chodzi o tą kilkuletnią naszą kadencję. Programy zrealizowane. Punkt drugi podsumowania za nami. Mam nadzieję, że go ten wróci w kwietniu. Jeszcze raz to powiem. Życzymy zdrowia profesorowi lub osobie, która go zastąpi, bo ten termin, ten temat, proszę Państwa, jawi się naprawdę przyszłościowo, jeśli chodzi o zaopatrzenie naszych mieszkań, domów w ciepło, ale też nowatorska metoda pozyskania energii elektrycznej z geotermii. I taki temat ma realizować Kalisz, więc myślę, że ta próba 14 milionów dla Kalisza pociągnie całą resztę. Mam nadzieję, że ten rząd ten kierunek utrzyma i te pieniądze się znajdą. To by znaczyło, że gmina do odwiertów geotermii nie musi dokładać nic, przynajmniej tak jest w tej chwili w projekcie w Kaliszu. Tyle. Punkt drugi. Proszę Państwa, omówienie projektu uchwał. To jest punkt trzeci. Projekty uchwał. Kto z Państwa? Co pan burmistrz? Czy pani sekretarz?
No to ja przystąpię przynajmniej na początku. Pierwsza uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. Dotyczy to działki numer 330/47 położonej Wielkiej Wsi na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej, który wystąpił do nas z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy tej działki na umożliwienie mu korzystanie z niej dla celów swojej działalności rolniczej. Ten projekt został przygotowany w oparciu o wniosek, który został złożony. Macie Państwo jakieś uwagi do tego?
Państwo radni do tego projektu uchwały? Nie, ja mam tylko pytanie, czy ta umowa poprzednia się kończy, czy ona się kiedy się kończy i czy my ją kontynuujemy, czy to jest zupełnie nowa umowa?
To jest nowy temat, nowa działka, nowa umowa. Tej działki? To my tu mamy to w dzierżawie, to?
Szanowni Państwo, miesiąc temu wpłynął do Państwa projekt uchwały, który prosiłem Państwa o wycofanie celem zmiany okoliczności, które nastąpiły. Otóż wpłynął wniosek zainteresowanej strony odnośnie dzierżawy i w oparciu o ten wniosek została przygotowana uchwała stosowna, aby Państwa zachęcić, aby nie wszystkie działki przeznaczyć do sprzedaży, a jedną, którą jest zainteresowana strona, właśnie można poddać na długoletnią dzierżawę, tak żeby się też, no, zgodnie z wnioskiem, który do nas wpłynął, o co Państwa bardzo proszę. Zaznaczę, że od już dłuższego czasu strona, właściciel sąsiedniego gospodarstwa, dzierżawi tą nieruchomość, więc tu jakby jest jakby kontynuacja tej działalności, która się odbywa.
No myślę, że to jest ważne jednak, że to jest kontynuacja i dlatego to, co pytałem, czy poprzednia umowa się zmienia. Ona się zmienia w postaci opisu przedmiotu z tego, co tutaj dojrzeliśmy, bo nieruchomość jest po podziale, jest nowa numeracja działek, nowa powierzchnia. Ale myślę, że jeżeli jest taka sugestia, wychodzi naprzeciw wnioskodawcy, mimo że ta nieruchomość przeznaczona jest z pełną świadomością, musimy o tym pamiętać, na cele inwestycyjne. I pozostałe działki 3 wędrują do sprzedaży, o czym pani sekretarz zapewne za chwilę nam powie. Czyli projekt uchwały odnośnie dzierżawy działki na lat 10. W trybie bezprzetargowym kierujemy na sesję. Czy na to jest zgoda? Nie widzę sprzeciwu, więc przyjmujemy taką opinię. Prosimy o kolejną uchwałę.
Kolejna, tak jak już wcześniej wspomniał, to jest w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wielkiej Wsi, czyli to są działki, które sąsiadują z tą działką dzierżawioną, działką numer 330/48, 330/51 i 330/52. Tak jak Państwo macie w uzasadnieniu napisane, na obszarze tego terenu został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym, że przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę usługową, planowane jest zbycie tych nieruchomości na te cele, które są wskazane w planie.
Do tego projektu uchwały pan radny Korbat ma pytania.
Dziękuję. Pytanie mam, czy już ofera szacunkowa, czyli wartość gruntu została ustalona? Dwa, o status gruntu na ten moment, czy to jest w badaniu gminy, czy też jest w formie dzierżawy wydzierżawiane i do kiedy umowa dzierżawy, jeśli takowa jest, jest ważna. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, jest ten grunt również wydzierżawiony, jednakże każdorazowo w każdej umowie dzierżawy jest zapis, jeżeli gmina zamierza sprzedać grunty, to no, niestety ta umowa się rozwiązuje. Jednakże z uwagi na to, że są to grunty poddane pod uprawę i oczekiwane są stosowne zbiory, szanujemy też poniesione nakłady finansowe na zasiew i odnośnie uprawy tego gruntu. Stąd też zostaje zazwyczaj na jesień wydawana działka i też tak patrząc na harmonogram postępowań przetargowych odnośnie sprzedaży, czyli te wszystkie czynności jakby po przetargu i również z notariuszem, to nigdy jeszcze nikomu się krzywda nie stała dotychczasowemu dzierżawcy. Więc są takie stosowne zapisy wprowadzone. A tu, jeżeli będzie tutaj pole obsiane, to spodziewajmy się, żeby jeszcze dzierżawca mógł zaprzeczać się zbioru tych plonów. Tak, operat szacunkowy jest sporządzony. No, w głowie tego nie mam, drodzy Państwo, ale będzie wartość, kwota, jak będzie ogłoszony przetarg, będzie ta kwota wyjściowa ogłoszona również w biuletynie informacji publicznej.
Cena nie może być mniejsza niż wartość nieruchomości ustalonej w operacie szacunkowym według biegu wyrzeczonacji. Taka jest zasada z ustawy, więc tutaj jesteśmy chronieni. Cena nie może być niższa niż wartość, więc to takie wyjaśnienie ustawowe kolizji, rozumiemy, z użytkownikiem, z zasiewami, panie burmistrzu, nie będzie, bo taki jest, rozumiem, kierunek pytań pana radnego. Tak? Kolizji nie widzimy.
Nie przewiduję żadnej kolizji. Patrząc dotychczasowo, jak to się odbywało, zawsze było to uszanowane, tak żeby się odbyło bez jakiejkolwiek szkody dla wszystkich zainteresowanych stron.
Dobrze, ktoś jeszcze do tego projektu? Nie. To dziękujemy, prosimy o kolejny.
Kolejny to jest w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gminy Wóg w roku 2024. Niedawno Państwo żeście otrzymali ten projekt z uwagi na to, żeby udało się zdążyć uchwalić go, ponieważ do 20 maja jest termin ustawowy, żeby Rada mogła podjąć tą uchwałę. Procedura jest taka sama jak co roku, czyli do końca grudnia organizator kąpieliska składa wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie miasta Gminy Bóg, w naszym przypadku kąpieliska Niepruszewa. Wniosek był kompletny, został poddany również uzgodnieniom. Uzyskaliśmy pozytywne opinie zarówno z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jak i też Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu. W związku z tym, że te opinie są wszystkie pozytywne, projekt może zostać przedłożony Państwu do uchwalenia.
W tym zakresie Państwo macie pytania? Nie widzę. Przyjmujemy i kierujemy na sesję. Tak, kolejny projekt.
Kolejny to jest w sprawie partycypowania w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Wóg. Jak co roku miasto i gmina Wóg przystępuje do programu, który prowadzi powiat poznański w zakresie partycypowania w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Na ten rok przewidziana kwota w budżecie to jest 30 tysięcy złotych. Wszystkie informacje dotyczące możliwości zgłaszania wniosków są na stronie internetowej. Na pewno Państwo już też widzieliście, że jest ogłoszenie. Są określone też zasady, na których ta partycypacja i możliwość likwidacji azbestu się odbywa. Termin końcowy jest 31 lipca, ale wiadomym jest, że im wcześniej ktoś złoży wniosek, tym ma większą szansę na zrealizowanie tego programu, ponieważ są jeszcze wnioski, które nie były zrealizowane w ubiegłym roku i one mają jakoby pierwszeństwo, chyba że ktoś się wycofa go. Natomiast tych wniosków trochę jeszcze nam zostało, w związku z tym, jeżeli ktoś chce w tym uczestniczyć, to dobrze by było, żeby jak najszybciej wniosek złożył.
Państwo radni do tego zakresu pytania. A zainteresowanie pani sekretarz tym programem w ogóle azbestu, jeśli chodzi o gminę?
Jest zainteresowanie. Codziennie jakieś tam jeden, dwa wnioski są.
Pan radny Korbas.
Dziękuję. Zainteresowanie jest na ten moment, bo do 15 grudnia ruszył program agencyjny, gdzie agencja dofinansowuje wymianę dachów pokrytych azbestem, więc dlatego myślę, że w tym roku to będzie dosyć spore zainteresowanie. Takie moje spostrzeżenie. Dziękuję.
Właśnie tutaj mówiłem koledze, że też składałem wniosek. Kwota, powiedzmy, dofinansowania z agencji, z tego co słyszałem, jest o połowę mniejsza niż wniosków. Pierwsze wnioski już zostały tam, słyszę, że ten, ale to są młode rolnicy na punkty, także ja chyba twierdzę, że też składałem wniosek. No, chyba raczej nie dostanę, chyba że większą pulę, ale złożyłem wniosek na utylizację azbestu i tak nie wiem, jaka jest suma dofinansowania na ten azbest, ale tutaj tak liczyłem, że połowę tej sumy to tylko jakby się udało zutylizować mój azbest, to gminy pieniędzy poszłoby na sam mój wniosek. Dziękuję.
To nas tu kolega pocieszył. Pani sekretarz, szybko to zjemy.
Kolejna to jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 56/504/2023 Rady Miasta Gminy Bóg z dnia 4 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Bóg. Na pewno Państwo z wielkim zdziwieniem patrzycie na ten projekt, ponieważ w styczniu już dokonywaliście zmiany harmonogramu realizacji tego programu. No niestety do tej pory nie podpisywaliśmy aneksu do umowy, który zmieniał harmonogram i umożliwiałby przystąpienie do jego realizacji. W związku z tym znowu mamy przesunięcie z pierwszego kwartału na drugi kwartał i tak odpowiednio też poprzesuwane mamy te terminy, harmonogramy, żeby móc to zrealizować. Cały czas oczekujemy na informacje z Narodowego Funduszu Zdrowia, oddział Wielkopolski na dokumenty celem podpisania.
Dyrekcja w NSZ-cie, Poznanie się zmieniła, to może będzie teraz sukces, panie sekretarz. Może, powiedziałem, nie? Do tego pytania, no cóż, no oczekujemy, że się w końcu to uda, nie? To są oftoporozem, ale w tej chwili lokujemy w drugi kwartał, tak? Dziękujemy. Coś dalej? Mamy
kolejną uchwałę, mamy zmieniającą uchwałę Rady Miasta Gminy Buk w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Buk. Wcześniejsze, no powiedziała trzy zdania, może najpierw i burmistrz dokończy. Zmieniamy uchwałę z 2000 roku. W 2022 poprzednio zmienialiśmy granice aglomeracji. Nakłada to na nas Krajowy Program Ochrony Ścieków, który wymaga od nas, abyśmy co dwa lata dokonywali aktualizacji i uwzględnienia zmian, jakie zachodzą. W związku z tym, że nastąpiło wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, zachodzi potrzeba i zwiększyła się tym samym równoważna liczba mieszkańców, która będzie mogła korzystać z odbioru ścieków siecią. Z tego względu też dokonaliśmy aktualizacji i też zmiany granic aglomeracji Buk. Na pewno Państwo patrzyliście na tą uchwałę, którą zmieniamy. Mieliśmy równoważną liczbę mieszkańców 9647, a obecnie przekraczać będziemy 10 tysięcy RM-ów. Stąd właśnie potrzeba jest tej aktualizacji. No i też, jak już Pan wcześniej mówił i o czym burmistrz za chwilę powie, aplikacja o środki unijne wymaga, abyśmy mieli zaktualizowane granice aglomeracji Buk.
Tak, dziękujemy. Jak Państwo przeszedliście uzasadnienie, to można z tego naprawdę tam sporo wyczytać i te składniki, które się na tą RLM, tak zwane równoważna liczba mieszkańców, bo to jest ten skrót. Granica 10 tysięcy bardzo ważna albo kluczowa w tej całej sprawie, jeśli chodzi o staranie się o środki. Myślę, że ta uchwała wychodzi naprzeciw i lokuje nas w tej grupie gmin, które będą o te środki mogły się przy tej granicy powyżej 10 tysięcy starać. Chyba się tu nie mylę, ale pan burmistrz nam ten temat przybliży, bo nad tym tutaj urzędnicy dywagowali no miesiącami, jak nie ostatnimi latami. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Szanowni państwo radni, panie przewodniczący, nie ukrywam, że jest to bardzo ważna uchwała, która została poddana opiniowaniu osobami polskimi. No, drodzy Państwo, toczyliśmy niesłychane boje z Wodami Polskimi, żeby niestety instytucja, która od niedawna funkcjonuje, ich nie interesuje stan gospodarki ściekowej w aglomeracjach i żeby wynegocjować i ustalić, przede wszystkim dobrze obliczyć tą ilość RLM-ów, to olbrzymia sztuka i walka o to, ale udało nam się przekroczyć tą symboliczną liczbę 10 tysięcy RLM-ów, co naprawdę otwiera nam możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Były, drodzy Państwo, dofinansowania dla aglomeracji powyżej 15 tysięcy, z których średnio korzystano, bo takich aglomeracji jest oczywiście mniej niż tych powyżej 10, a poniżej 15. Stąd znaleźliśmy się w tej średniej półce i mamy naprawdę dużą możliwość pozyskania środków zewnętrznych w tym momencie, większą niż do tej pory, między innymi ze środków Feniksa, centralnie dysponowanych środków. I daje to, drodzy Państwo, możliwość pozyskania finansowań. Czekamy na nabory i pod tym kątem również aktualizujemy dokumentację. Jak pojawi się nabór, będziemy niezwłocznie przystępować do składania wniosków aplikacyjnych. Bardzo Państwa proszę o podjęcie tej uchwały na najbliższej sesji, bo jest to kamień milowy do tego, żeby zacząć porządkować tą gospodarkę wodno-ściekową, ściekową, w tym wypadku akurat aglomeracji Buk, a czeka nas kolejna batalia, między innymi z aktualizacją aglomeracji Niepruszewo, ale to już jest kolejna kadencja samorządu. A tymczasem chciałbym, żebyśmy tą przeprocedowali, żebyście Państwo wyrazili na nią akceptację. Nie będę tutaj Państwu mówił o tych algorytmach, w jaki sposób się to wszystko tam liczy. Sam nie jestem fachowcem, nie czuję się fachowcem w tym zakresie. ale proszę mi wierzyć, że sztab ludzi nad tym pracował intensywnie, bo trzeba wszystkie dane zweryfikować, sprawdzić, a czasami nawet wymaga to też przeprowadzenia jakichś kontroli. Dlatego wykuwana w bólach i z dużym nakładem pracy jest ten projekt uchwały Państwu przedkładany, na szczęście zaopiniowany przez Wody Polskie. Bez tej opinii byłoby ciężko uzyskać przede wszystkim akceptacji i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa. Stąd proszę, aby Państwo na najbliższej sesji podjęli tą uchwałę.
Uchwała ważna, otwiera drogę do finansowania, ale też otwiera nowe tereny, które mają być obsłużone i podłączone do sieci ogólnie kanalizacyjnej. Państwo macie to na załącznikach graficznych, można tam niektórym się z lekka dziwić, ale jak burmistrz zapewnia, urbaniści, planiści, geodeci i urzędnicy usiedli do tego opracowania i doszli do przekonania, że takie obszary zostaną przez tą sieć w przyszłą obsłużone. Przy okazji macie Państwo wszystkie dane na ten temat i gdzie jesteśmy w kilometrażu sieci kanalizacyjnej, na ile na rzecz w tym zakresie czeka. O 100 milionach na tej sali już mówiliśmy wielokrotnie. Na ten moment takie to są wyzwania. Przypomnę, na tej sali padło 30 milionów metruszewo, 20 prawie buk z sieciami, to jest 50 co najmniej na najbliższe lata, a dalsze wyzwania to jest rozbudowa, zmiana sieci również wodociągowej. Plus wszystkie projekty, które w ślad za tą uchwałą aglomeracyjną pójdą. Do tego pytania Państwo macie. Wydaje się, że musimy to uchwalić. Ostatnia okazja jeszcze, żeby nie tracić czasu. Myślę, że powinny trafić na sesję. Jesteśmy zgodni?
Tak.
To dziękuję. Uchwał? Nie. A zmiana budżetu i WPF-u będzie?
Zmiany budżetu nie będzie, ale jest jeszcze zmiana planu Komisji Rewizyjnej.
Dobrze. Kto zaprezentuje? Kolega przewodniczący Mirosław Adamczyk. Krótko, tak? Rozumiem, że coś się zmieniło.
Tak, zmieniło się, ponieważ zawsze w maju jest stały temat opiniowanie budżetu. A z analizy tutaj z biurem Rady ostatnio wyszło nam, że może być ciasno z terminami uchwalenia następnego. Nie chcieliśmy wchodzić w kompetencje następnej komisji rewizyjnej, ale to jest stały temat i stwierdziliśmy, że lepiej uchwalić tą opiniowanie budżetu za zeszły rok, bo to jest stały temat a nie wiadomo, jak tam komisarz wyborczy zwoła sesję, jak to dalej pójdzie, więc mogłoby być bardzo ciasno z uchwaleniem nowego planu, więc stwierdziliśmy, że zmienimy plan. A reszta tematów to już nowa komisja. Dziękuję.
Dziękuję. Myśmy tak kolega, już moment, zaraz oddam głos, ale myśmy tutaj z kolegą Pawłem też spoglądali na te działania Komisji Rewizyjnej, mają troszkę trudniej, czyli ich plan jest zatwierdzany i zmieniany uchwałą Rady. W związku z tym to jest teraz i dlatego tak to idzie, a nasz plan, przypomnę, Komisji tych dwóch merytorycznych jest po prostu przedstawiany Radzie i wchodzi w życie w zwykłym trybie, nie uchwały. Więc tu będzie łatwiej, co będzie od kwietnia i maja, to się okaże. Ale kolega radny Korda się zgłasza, proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja wrócę do tej projektu uchwały odnośnie dzierżawy. Tutaj mieszkaniec jako żywy tym tematem zainteresowany. Myślę, że to jest zasadnie i dobrze wychwycił. Pan burmistrz przy odpowiedzi na moje pytania zaznaczył, że mimo iż umowa wcześniejsze są określone na jakiś tam czas, gmina i tak ma zapisy, które umożliwiają wcześniejsze rozwiązanie tej umowy dzierżawy. Czyli teraz, jeśli umowa dzierżawy zostanie spisana na okres 10 lat, to czy też takie zapisy, gdzie wiadomo, poza oczywistymi rzeczami, typu dzierżawca nie płaci, czy takie zapisy będą, że też może w każdej chwili po prostu tą umowę wypowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Po podjęciu uchwały odnośnie dzierżawy na 10 lat burmistrz nie może samoczynnie rozwiązać, może, drodzy Państwo, jeżeli są oczywiście uchybienia w przedmiocie gospodarowania. No jednakże jest uchwała i jeżeli burmistrz by chciał sprzedać, to musi być na pewno kolejna burmistrz sprzedać. Mogą radni chcieć sprzedać. Drodzy Państwo, uchwała jest podejmowana przez radę, a wykonuje ją burmistrz. A więc, drodzy Państwo, jest kwestia tego typu, że no musi być kolejna uchwała odnośnie wyrażenia zgody na sprzedaż, a takowej nie procedujemy.
Prawdę mówiąc, nie bardzo rozumiem te wątpliwości, bo żeśmy ten punkt już załatwili, tak? Projekt uchwały jest kierowany za sesję i nie bardzo wiem, po co my to do tego wracamy. Jaka jest wątpliwość, panie radny, konkretna? Drodzy Państwo radni, i kierujemy też do Pana się zwrócę, myśmy ten punkt już omówili. I teraz proceduralnie jest tak, że skierowaliśmy to na sesję. Ale skoro chcemy wrócić, no to proszę bardzo, tylko że to już nie jest kompetencja Rady, jak będzie wyglądała, jak skonstruowana będzie umowa dzierżawy. Ja sobie wyobrażam, że będzie skonstruowana na cele skonstruowane na tyle wykorzystanie rolnicze, prawda? Także na wszelkie nakłady inne niż upraw rolnych i tak musi być zgoda wydzierżawiającego, bo już tej zgody nie będzie. A co do tej zgody, to już będzie wyrażał burmistrz, a nie rada. Więc kompetencja radnych jest uchwalenie, podjęcie uchwały na zgodę na wydzierżawienie na lat 10 sobie bezprzetargowym. Taki jest obowiązek ustawowy. W pozostałym zakresie decyduje burmistrz. No i tyle, proszę Państwa. Tak stanowią przepisy. Nic więcej tu już na tej sali nie wymyślimy.
Proszę odróżnić sytuację, kiedy jest wytyczona działka. Jeżeli jest działka i grunt rolny, i burmistrz może na wniosek bezprzetargowo wydzierżawić zainteresowanej stronie działkę na okres do 3 lat. Co w przypadku tej działki i tych sąsiednich było realizowane i Pan doskonale o tym wie, bo Pan jest dzierżawcą i Pan uprawia to pole. A jeżeli chodzi o zabezpieczenie interesu strony, która chce zainwestować w ten grunt, podejmuje się indywidualną uchwałę o dzierżawie na okres dłuższy niż 3 lat, bo taki też Pan wniosek wystosował do urzędu i tak jak wcześniej powiedziałem w uzasadnieniu, uchwała jest przygotowana zgodnie z wnioskiem zainteresowanej strony. I nie widzę, drodzy Państwo, przestrzeni do jakiejkolwiek wątpliwości.
To dokończyliśmy tą dyskusję. Do 3 lat Pan Burmistrz może samodzielnie podpisywać i zawierać umowę na okres powyżej 3 lat. Kompetencja Rady. I w tym zakresie projekt uznaliśmy, że trafi na sesję. Czy zostanie uchwalone i podjęte, to się za tydzień okaże. No i tyle, proszę Państwa, na ten moment. Z projektu uchwał wszystko, tak? Będzie zmiana budżetu i WPF-u? Nie. To coś, proszę Państwa. Tyle z projektu uchwał. Sprawy bieżące.
Chyba, że zmiana będzie, drodzy Państwo, dotyczyła w budżecie do nas wpływających wniosków ze strony wojewody o zwiększonych środkach, dotacjach udzielanych przez administrację rządową. Jedynie w tym zakresie takie rutynowe ewentualnie, bo widziałem, że przyszło też zwiększenie ze względu na subwencję tą ogólną na przedszkola, wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli, bo te oświatowe już były w ubiegłym miesiącu wprowadzone, a właśnie przypomniał mi się wniosek. I pani, tu jest decyzja pani skarbnik, czy będzie też podejmować się przygotowania stosownej zmiany. Jeżeli takowa zostanie przygotowana, te zmiany będą minimalne zgodnie właśnie z poleceniami wojewody.
No i zapewne środki na wybory wojewoda zacznie przerzucać, dokładać, więc kto wie, prawdopodobnie jednak to zmiana budżetu będzie. Zespół bieżący, jak państwo radni, pan radny Dudkiewicz, proszę bardzo.
Ja mam pytanie, bo może na początku nie było, więc może wtedy to było mówione, czy ta uchwała zwiększająca fundusz sołecki na następny rok, ona będzie teraz jeszcze w marcu, bo tak mówiliśmy w lutym na komisji chyba, nie, że się pan burmistrz postara o to oraz o uchwałę być może związaną z tym budżetem miejskim. Jeśli bym prosił o powtórzenie, jeśli to padało, no to dziękuję.
Obowiązałem się, że państwo poznacie projekt uchwały, tak? I ewentualnie będziecie mieli ten projekt do wglądu, a nie było mowy, żeby cokolwiek uchwalać, bo tak państwo wspólnie ustaliście, jak dobrze pamiętam. Niemniej jednak zobowiązałem się, że do końca marca będzie projekt przygotowany dwóch uchwał.
W kolejności pan radny Rutkowski.
Dziękuję. Dwie sprawy. Pierwsza sprawa. Chodzi o wyrównanie i utwardzenie ulicy Spokojnej do Wierzynie. Wiem, że mieszkańcy też tam mailowali bodajże do gminy, bo miałem takie sygnały, bo tam ktoś budował teraz na jesień taką halę i bardzo tam jest masakra. A druga sprawa, no chodzi o te wyświetlacze prędkości. Myślę, że jest to rewelacyjny pomysł i też mieszkańcy wnioskują no, o dołożenie jeszcze dwóch takich wyświetlaczy na ulicy Stęszewskiej, gdyż teraz po remoncie tej drogi po prostu jest tam wyścig szczurów, także bardzo bym to prosił o uwzględnienie tego. Dziękuję.
Tak, dziękuję. Pan radny Korbos, proszę.
Dziękuję. Drogi, droga Jakoby Suche Dobra, stan katastrofalny. Proszę o wyrównanie, załatanie dziur. Wiem, że mieszkańcy już chyba z petycją też wystąpili o podjęcie działań w sprawie tej drogi. Dziękuję bardzo.
Tak, pan burmistrz odnotował. Kto z państwa radnych jeszcze ma jakiś temat? Nie widzę. No to cóż, proszę państwa, kończymy na dzisiaj. Wyczerpaliśmy program. Bardzo dziękuję państwu radnym za obecność, za zajmowanie. I sesja jest za tydzień bez zmian. Tego nie wiem. Pan przewodniczący decyduje. Nie wiem. Czy pan przewodniczący dzisiaj przewiduje, że marcowa sesja będzie ostatnia? Także panie Darku, za tydzień jest sesja. Ale jest takie pytanie moje, czy nadal jest aktualne to, że będzie zdjęcie na koniec kadencji za tydzień? Czy tak? Czyli jak będzie, to się okaże. Ale to zdjęcie będziemy pozować, tak wynika. Na zakończenie kadencji państwo radni poprosimy o obecność niezawodną, no bo wygląda na to, że się pożegnamy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.